Co jeśli najgorsza porada psychologiczna w historii ludzkości wcale nie wynikała z braku empatii, ale była, powiedzmy, genialnym, celowym spiskiem?
Mhm.
Wyobraźmy to sobie. Ktoś traci absolutnie wszystko. Rodzinę, majątek, zdrowie. Przychodzą do niego najbliżsi i zamiast po prostu posiedzieć w milczeniu, zaczynają go bezlitośnie punktować. Zmuszają go do przyznania się do winy.
No i to jest ten moment, kiedy wszyscy zaczynamy się zastanawiać, co tu się właściwie wydarzyło.
Dokładnie. Dzisiaj bierzemy na warsztat Księgę Hioba, a konkretnie opierając się na mega fascynującym wykładzie doktora Johna Weltona z sesji 12, rozłożymy na czynniki pierwsze rolę żony Hioba oraz jego trzech słynnych przyjaciół.
To jest naprawdę świetny materiał.
Analizy, to dotarło do mnie, jak bardzo wpadamy w tą samą pułapkę. Zawsze myślałam, że ci ludzie po prostu wpadli z wizytą do cierpiącego kumpla i okazali się kompletnie beznadziejnymi terapeutami.
Wiesz, to jest zupełnie naturalne, że tak do tego podchodzimy. Mamy taką bardzo silną tendencję do czytania starożytnej literatury przez na wskroś współczesny pryzmat. Oczekujemy psychologicznego realizmu, prawda?
Jasne, szukamy drugiego dna w ich głowach.
Dokładnie tak. Zakładamy, że każda postać w tekście sprzed tysięcy lat będzie miała jakąś wielowymiarową osobowość, że ma własne ukryte traumy, skomplikowane motywacje, no i że jej zachowanie można oceniać przez pryzmat dzisiejszej wiedzy o empatii.
A to w ogóle nie o to chodzi.
No właśnie, Walton uderza tu w bardzo ważny punkt. Z takim współczesnym podejściem całkowicie mijamy się z celem Księgi Hioba. Zamiast widzieć w tych postaciach historycznych ludzi z krwi i kości, musimy spojrzeć na nich jak na niesamowicie precyzyjne narzędzia literackie.
Czyli to są takie pionki na jakiejś gigantycznej filozoficznej szachownicy.
Idealnie to ujęłaś. Ich zadaniem w ogóle nie jest odzwierciedlanie ludzkiej psychologii. Oni mają za zadanie reprezentować konkretne systemy myślowe, z którymi autor zamierza się po prostu bezlitośnie rozprawić.
Czyli naszą misją dzisiaj jest całkowita dekonstrukcja tych postaci. Odrzucamy na bok poradniki o tym, jak pocieszać w żałobie, a wchodzimy w tryb absolutnej analizy systemów filozoficznych.
Zdecydowanie tak.
I tu Walton robi coś świetnego. Bo on nie wrzuca tych trzech przyjaciół, czyli Elifaza, Bildada i Sofara, do jednego bezkształtnego worka z napisem źli doradcy. Księgo celowo wprowadza aż trzech różnych mężczyzn.
Aha.
I z wykładu jasno wynika, że każdy z nich uosabia zupełnie inne ramy poznawcze. Każdy ma ten swój unikalny system zdobywania wiedzy o świecie. Zacznijmy od Elifaza, bo on mnie bardzo zaciekawił.
No Elifaz jest klasycznym przypadkiem.
Prawda. To jest ten typ człowieka, który całą swoją argumentację opiera na ciężarze osobistych doświadczeń. Wszyscy znamy kogoś takiego. Zawsze w dyskusji pojawia się ten moment, kiedy taka osoba mówi, że wiesz, ja wiem, jak działa świat, bo sam to widziałem, sam to przeżyłem.
Tak, Elifaz to takie uosobienie wiedzy empirycznej. Dla niego ostatecznym dowodem jest to, co można zarejestrować zmysłami. To, co wydarzyło się w jego własnym, fizycznym otoczeniu.
I bardzo trudno się z kimś takim dyskutuje.
Zgadza się, bo to potężne narzędzie retoryczne. Ktoś rzuca na stół swoje przeżycia i co mu powiesz? Ale autor księgi nie zatrzymuje się na empirii. Wprowadza Bildada, który jest z kolei kompletnym przeciwieństwem Elifaza.
Czyli wchodzi tradycja.
Właśnie. Bildad reprezentuje mądrość wieków, taką klasyczną filozofię. Jego argumentacja nie opiera się na tym, co widział wczoraj na targu, ale na tym, co mówili ojcowie założyciele. Odwołuje się do ciężaru historii.
Sugeruje, że skoro ludzkość od pokoleń myślała w określony sposób, to po prostu musi to być prawda.
Tak, to jest wiedza wykształconych oparta na potężnej tradycji.
A potem słuchajcie, na scenę wkracza Sofar. I on domyka to trio. Kiedy czytałam, jak Walton go analizuje, miałam przed oczami takiego bezwzględnego analityka danych z wielkiej korporacji.
Bardzo trafne porównanie.
Bo Sofar szuka zrozumienia w absolutnie ścisłym systematyzowaniu wszystkiego dookoła. W jego świecie nie ma miejsca na szarości, na jakąś tajemnicę czy niepewność. Wszystko musi być czarno-białe, prawda.
Tak. Dla niego, jeśli tylko odpowiednio wykalibrujemy nasze modele i wrzucimy zjawiska do odpowiednich szufladek, nałożymy żelazną logikę, otrzymamy odpowiedź na każde pytanie.
Czyli mamy na scenie empiryka, tradycjonalistę i analityka systematyka.
I tu trzeba zrozumieć, co zbiorowo reprezentuje ta trójka w starożytnym świecie. Bo to nie są jacyś przypadkowi znajomi z sąsiadstwa, którzy wpadli na herbatę.
Mhm.
To jest uosobienie starożytnych mędrców. Absolutna, niedoścignięta elita intelektualna tamtych czasów. To są umysły zajmujące pierwsze trzy miejsca na podium mądrości w całym ówczesnym świecie.
Wypisz, wymaluj jak dzisiejszy panel ekspertów w jakimś prestiżowym wieczornym programie publicystycznym.
Dokładnie tak to wyglądało.
Wyobraźmy to sobie, zapalone światła w studiu, a za stołem siedzą goście. Jest praktyk biznesu, rzucający historiami z pierwszej linii frontu, to jest nasz Elifas.
Aha.
Obok siedzi nobliwy profesor z uniwersytetu, sypiący historycznymi precedencjami, czyli Bildad. No i wreszcie ktoś z branży technologicznej z wykresami udowadniający, że liczby nie kłamią, so far. Oni mają uosabiać absolutny autorytet.
Fascynujące jest tutaj to, jak autor podchodzi do tego autorytetu.
No właśnie, bo z niesamowitą precyzją powoli buduje ich potęgę, ustawia ich na najwyższym możliwym piedestale, tylko po to, żeby za chwilę po prostu zrównać ich z ziemią.
Dokładnie. Ostatecznie księga demaskuje ich jako głupców. Ich rozumowanie, mimo całej tej pięknej oprawy, okazuje się szokująco płytkie i oparte na bardzo kruchych założeniach.
To jest w ogóle niesamowite, bo to celowe obalenie najlepszej mądrości, jaką ten ówczesny świat miał do zaoferowania.
Autor podejmuje niezwykle odważną polemikę z własną kulturą, wiesz? Bierze na warsztat szczytowe osiągnięcia intelektualne epoki, wciąga je w debatę z niezrozumiałym cierpieniem i totalnie odwraca wszystko do góry nogami.
I pokazuje, że ta ludzka mądrość pęka w szwach.
Właśnie. Pokazuje, że ludzka mądrość, niezależnie czy zasilana doświadczeniem, tradycją, czy żelazną logiką, po prostu się załamuje. Szczególnie, gdy próbuje wtłoczyć boską sprawiedliwość w takie skończone ludzkie ramy.
No dobrze, ale żeby zrozumieć, dlaczego ta elita aż tak bardzo się myli, musimy przyjrzeć się temu, w co oni właściwie grają. Z notatek wynika, że oni nieświadomie grają w drużynie przeciwnika.
No tak. I to jest kluczowe. Filozoficznie rzecz biorąc, reprezentują oni tak zwanego oskarżyciela. Walton nazywa go challengerem. Zaraz, zaraz. Zastanawiałam się nad tym. Skoro ci faceci są uosobieniem intelektu, dlaczego w ogóle zachowują się tak agresywnie wobec kogoś, kto, stracił dzieci i siedzi w popiele? Co oni z tego mają?
Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do samego założenia, jakie oskarżyciel postawił na początku księgi, tam w tych scenach niebiańskich.
Mm-hmm.
Jego główny zarzut wymierzony w stwórcę brzmiał mniej więcej tak. Ten człowiek, Hiob, wcale nie służy ci z powodu tego, kim jesteś. Służy ci wyłącznie ze względu na korzyści majątkowe. Zbudowałeś wokół niego mur, dałeś mu bogactwo.
Czyli to był czysty interes.
Według oskarżyciela tak. Wierność Hioba jest transakcyjna. Twierdzi, że jeśli zabierzesz mu to wszystko, Hiob przeklina Boga. Oskarżyciel kwestionuje w ogóle możliwość istnienia bezinteresownej prawości. I w tym momencie na scenę wchodzą nasi eksperci z panelu, bo ich cała filozofia życiowa opiera się na jednym fundamencie, na zasadzie odpłaty.
Dokładnie. Na przekonaniu, że ludzie zawsze dostają to, na co zasługują.
Ta zasada odpłaty brzmi naukowo, ale to przecież nic innego jak to wbudowane w nas przekonanie, że dobrzy ludzie są nagradzani, a źli ponoszą karę. Takie zjawisko, że jeśli zrobisz coś dobrego, wszechświat ci odda. Prawda?
Z psychologicznego punktu widzenia to daje ludziom gigantyczne poczucie bezpieczeństwa. Daje iluzję kontroli nad chaosem świata. Skoro nieszczęścia spotykają tylko złych ludzi, to my, postępując słusznie, jesteśmy bezpieczni.
Tylko że tu pojawia się problem Hioba. On cierpi niewyobrażalnie, chociaż nie zrobił kompletnie nic złego.
A przyjaciele nie mają na jego winę żadnych dowodów. Oni tylko zgadują.
No właśnie. Ich system myślowy po prostu nie jest w stanie udźwignąć idei niewinnego cierpienia. Dla nich to by oznaczało, że świat jest nieprzewidywalny i pozbawiony sprawiedliwości.
Więc, żeby ratować swój obraz świata, muszą założyć, że Hiob popełnił jakieś ukryte zło. Musi być winny, żeby ich system mógł przetrwać. I tu ich rady sprowadzają się do jednego. Wyznaj grzechy i odzyskaj swoje rzeczy.
I to generuje niesamowity paradoks. Przyjaciele mówią do Hioba: wiesz, zrób to i to, żeby odzyskać bogactwo i zdrowie. Na pierwszy rzut oka to brzmi, jakby oni naprawdę chcieli mu pomóc.
Intencje mają tu drugorzędne znaczenie.
Czekaj, bo ja to sobie porównałam do takiego kosmicznego automatu z przekąskami. Przyjaciele traktują religię czy moralność jak taką maszynę. Wrzucasz monetę dobrego zachowania, a na dole wypada nagroda, zdrowie, pieniądze.
Świetna analogia.
I skoro Hiob nic nie dostał, to według nich wrzucił fałszywą monetę. Podpowiadają mu, żeby poszukał prawdziwej, wrzucił ją, to automat odda mu rzeczy, więc co to wszystko w ogóle oznacza? Dlaczego to jest takie złe?
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, wszystko staje się jasne. Intencje przyjaciół nie mają znaczenia, bo ich system mimowolnie promuje agendę oskarżyciela. Zastanówmy się, co by było, gdyby Hiob ich posłuchał.
No właśnie, co by było?
Gdyby uznał, że chodzi tylko o odzyskanie majątku i wyznał wymyślone grzechy, by dostać rzeczy z powrotem, udowodniłby, że oskarżyciel od początku miał rację.
Aha, klip pokazałby, że jego sprawiedliwość faktycznie była uzależniona od posiadania rzeczy?
Zredukowanie sprawiedliwości do takiej czystej transakcji z automatem całkowicie niszczy koncepcję bezinteresownej wierności.
Wow, to zupełnie rozwiewa ten mit, z którym dorastałam. Zawsze uważałam, że ich rola polega na tym, by uczyć nas, jak nie pocieszać cierpiących. A to wcale nie jest poradnik antypsychologiczny.
Absolutnie nie. To nie są jacyś negatywni terapeuci, na których błędach mamy się uczyć relacji. Są graczami o bardzo określonej roli retorycznej. Narzędziami w większej filozoficznej debacie.
Dobrze, no to mamy to elitę intelektualną naciskającą na Hioba. Ale zanim oni w ogóle otwierają usta, na scenie pojawia się jeszcze inna postać. I ona oferuje radykalnie odmienne rozwiązanie tego samego problemu. Żona Hioba.
O tak, rola żony jest tutaj kluczowa.
Ona wchodzi, gdy Hiob stracił już status, pomyślność, no i zdrowie. I podobnie jak przyjaciele, z wykładu Waltona wiemy, że nie ma osobowości wielowymiarowej. Nie jest opłakującą partnerką. Jest narzędziem literackim po stronie oskarżyciela.
I co proponuje?
Wypowiada to jedno słynne zdanie: przekelnij Boga i umrzyj. To jest jej cała rada.
To jest próba zdobycia tak zwanej szybkiej wygranej dla oskarżyciela. Zepchnięcie Hioba prosto w przepaść, zanim w ogóle zacznie się długa debata filozoficzna.
I tu robi się naprawdę ciekawe. Zauważmy, że ona i przyjaciele działają właściwie w tandemie. Z pozoru mówią coś zupełnie innego, ale dla obu stron równanie opiera się na dokładnie tych samych korzyściach, na rzeczach.
Zgadza się.
Przyjaciele mówią, zrób wszystko, żeby odzyskać rzeczy i żyć, a żona mówi, straciłeś rzeczy, więc twoje życie straciło sens, umrzyj. Obie strony sprowadzają sens istnienia do stanu konta.
I co ważne, obydwa te podejścia perfekcyjnie służą oskarżycielowi. To wybitna konstrukcja narracyjna. Autor bierze bohatera w takie literackie imadło. Uderza z dwóch stron materialistycznej monety.
Swoją drogą. Dobrze, że to zaznaczamy. To nie jest atak autora na kobiety. To czysta strategia fabularna, żeby uderzyć w Hioba najpierw z pozycji totalnej rozpaczy, zanim wejdzie chłodna logika doradców, prawda?
Zdecydowanie. To jednorazowe wydarzenie w fabule ma bardzo konkretny cel. Hiob nie jest zostawiony w spokoju. Jest aktywnie popychany z dwóch stron. I to sprawia, że jego odpowiedź jest tak druzgocąca dla planów oskarżyciela.
A co Hiob odpowiada? Czyż dobro mamy przyjmować od Boga, a nieszczęścia przyjmować nie będziemy? On tym jednym zdaniem kompletnie rujnuje oczekiwania oskarżyciela.
Tak, to jest ten decydujący moment. Hiob dowodzi swojej wierności po utracie dosłownie wszystkiego. Udowadnia, że relacja z Bogiem to nie jest ten wspomniany przez ciebie automat z przekąskami.
I w tym momencie dzieje się coś dziwnego ze strukturą tekstu, bo po tym epizodzie z żoną sceny z nieba dobiegają końca. Oskarżyciel po prostu znika z narracji ziemską.
To rodzi bardzo ważne pytanie, wiesz. Ten fakt zniknięcia oskarżyciela skłania nas do refleksji, jak często szkodliwe idee docierają do nas nie wprost od jakiegoś wyraźnego wroga, ale właśnie poprzez to najbliższe, ziemskie otoczenie.
Z ust ludzi, których szanujemy. Z systemów, które uważamy za niepodważalne.
Dokładnie. Poprzez pozornie żelazną logikę i rzekomą troskę bliskich nam osób.
Powoli zbierając to wszystko w całość, jakie są nasze kluczowe wnioski z tej głębokiej analizy? Myślę, że najważniejsze to to, że bohaterowie poboczni tej księgi to nie jest zapis historycznych prób udzielania porady.
Zdecydowanie nie. To wyrafinowane narzędzie retoryczne.
Reprezentują mądrość ludzkości z jednej strony, a z drugiej skrajną rozpacz. Ale wspólnie opierają się na zgubnym założeniu, że wierność bez korzyści, czyli bez tych naszych rzeczy, po prostu nie istnieje. A księga to odrzuca.
Warto dostrzec, jak cenna jest ta perspektywa w naszym dzisiejszym świecie.
No właśnie, powiedz o tym.
Przyswajanie informacji dzisiaj często wiąże się ze zderzeniem z wielkimi autorytetami. Wielu z nich ubiera swoje myśli w szaty mądrości wieków czy logiki, ale opiera się na dokładnie takich samych transakcyjnych fundamentach.
Czyli to takie same pułapki, w jakie wpadli przyjaciele Hioba.
Dokładnie. Zrozumienie, co faktycznie kryje się za rzekomą mądrością, chroni nas przed poczuciem przytłoczenia szumem informacyjnym. Pozwala odróżnić prawdziwą wartość od kolejnej ładnie opakowanej transakcji.
I to zostawia nas z niesamowicie prowokacyjną myślą na koniec. Zastanówmy się, czy nasze dzisiejsze, rzekomo niepodważalne systemy to nie jest po prostu zaktualizowana wersja przyjaciół Hioba.
Bardzo trafne pytanie.
Pomyślmy o wszechobecnych algorytmach, które podsuwają nam, co mamy myśleć. Albo o nowoczesnej kulturze osobistego sukcesu. O tych wszystkich teoriach, że odpowiedni mindset zagwarantuje ci bogactwo.
To jest czysta zasada odpłaty w nowym wydaniu.
Dokładnie. To jest ten sam kosmiczny automat. Wrzucasz pozytywne myślenie, wypada nagroda. Więc rodzi się pytanie, czy nasza wewnętrzna prawość przetrwałaby bez obietnicy jakiejkolwiek nagrody na końcu drogi. Odkrywanie takich schematów w naszym własnym otoczeniu to już zadanie dla nas wszystkich na długo po zakończeniu tej analizy.
Trudno o lepsze podsumowanie tego tematu.
Zostawiam nas z tą myślą. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnej głębokiej analizie.